Lekcja 12, 19 września. Radzenie sobie z fałszywymi nauczycielami. Sobota, po południu, 12 września. Tekst pamięciowy. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Drugi list do Koryntian 10, 4. Jakby Paweł miał za mało problemów, pojawił się kolejny, z którym apostoł musiał się uporać to fałszywi nauczyciele w zborze. Ludzie ci sprzeciwiali się Pawłowi, jego działalności i służbie. Co gorsza, ci fałszywi nauczyciele zwodzili członków zboru w Koryncie. Paweł pisze o swoich zmaganiach z tym problemem jako o duchowej walce. Czy jest w tym jakaś przesada? Oczywiście nie. Paweł wiedział, że tak naprawdę ludzie ci sprzeciwiają się nie jemu, ale samemu Chrystusowi. Nie był narcystycznym przywódcą skupionym na dbaniu o swoją reputację w celu uzasadnienia swojej władzy i swojego autorytetu w oczach ludzi, których chciałby traktować jak podwładnych. Wiedział, że przesłanie, które zostało mu powierzone, albo je głosił, było kwestią życia i śmierci, a od jego przyjęcia zależy wieczne przeznaczenie ludzi. Wiedział też, że został powołany i posłany przez samego Boga, Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa. Pierwszy list do Koryntian 1, 1. W przypadku fałszywych nauk Kościół ma obowiązek działać z miłością, ale stanowczo, zgodnie z autorytetem Pisma Świętego. Przesłanie Ewangelii musi być chronione, nieskażone i czyste, aby nieść ludziom nadzieję wieczności. Niedziela, 13 września. Duchowa walka. Łagodność Pawła okazywana Koryntianom była przez niektórych mylona ze słabością. Jakie słowa i wyrażenia w tym fragmencie listu świadczą o odwadze, z jaką Paweł podjął problem fałszywych nauczycieli w zborze koryńskim? Przeczytaj drugi list do Koryntian 10, 1-11. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który, gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was, proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że, tak jak on jest Chrystusowy, takim, bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony, lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszę listami, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Kto tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni. Paweł rozpoczyna 10 rozdział drugiego listu do Koryntian w dość osobisty sposób. A ja sam, Paweł, napominam was. Drugi list do Koryntian 10, 1. To świadczy, jak zaniepokojony był apostoł przenikaniem fałszywych nauk do Kościoła. Jego słowa w drugi list do Koryntian 10, 1 w ironiczny sposób nawiązują do oskarżeń ze strony przeciwników, że w swoich listach Paweł jawi się jako przerażający tyran, podczas gdy twarzą w twarz z ludźmi jest żałosnym tchórzem. Paweł odpowiada na te oskarżenia stwierdzeniem, iż to, co wydaje się słabością, należy rozumieć jako prawdziwą siłę, mianowicie cichość i łagodność Chrystusową. Fałszywym nauczycielom należy stawić czoła stanowczo i śmiało, ale z łagodnością Chrystusową. Jezus bowiem powiedział o sobie: jestem cichy i pokornego serca. Ewangelia Mateusza 11, 29. Jednak ten sam Jezus odważnie wystąpił przeciwko handlarzom w świątyni, wywracając ich stoły. Dał w ten sposób do zrozumienia, co myśli o ich praktyce, nazywając ich zbójcami. Zobacz Ewangelia Mateusza 21:12-13. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Faryzeuszy nazywał obłudnikami i grobami pobielanymi, i to w ich obecności. Zobacz Ewangelia Mateusza 23:23-27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i mizę. Wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu. Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Podobnie jak Jezus, Paweł rozumiał, że trwa duchowa walka wymagająca od chrześcijan wykorzystywania pełnego Bożego uzbrojenia. Zobacz list do Efezjan 6:12-17. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słownictwo stosowane przez Pawła w 10 rozdziale 2 listu do Koryntian nawiązuje do wojskowości, gdyż walka toczy się na śmierć i życie. Zobacz drugi list do Koryntian 10:3-6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Nie jest to jakiś drugorzędny ludzki konflikt, ale walka, w której sam Bóg toczy bój o to, by doprowadzić ludzi do Chrystusa. W świetle tego faktu każdy fałszywy pogląd musi być podważony i obalony przy pomocy Słowa Bożego, aby każda myśl została poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. W tej duchowej walce Paweł działał na mocy autorytetu Chrystusa. Autorytet ten ma jednak na celu zbudowanie ludzi, a nie ich zniszczenie. Duchowi przywódcy zazwyczaj są pewni, że działają na mocy Bożego autorytetu. Jednak muszą pamiętać, że autorytet i władza zostały dane Chrystusowi, więc służąc Mu, muszą oni być tacy jak On, cisi i pokornego serca. Paweł powoływał się na autorytet Chrystusa właśnie dlatego, że troszczył się o Koryntian, którzy dając posłuch niewłaściwym ludziom, ryzykowali utratę lojalności wobec Chrystusa. Jak możemy być jednocześnie łagodni i odważni w naszym postępowaniu wobec fałszywych nauczycieli? Dlaczego obie te cechy są niezbędne? Poniedziałek, 14 września. Chlubienie się w Panu. We wczorajszej części lekcji zauważyliśmy, że Paweł i jego współpracownicy pełnili swoją służbę w ramach duchowej walki, posługując się przy tym Bożą bronią. Dzisiaj przekonamy się, że fałszywi nauczyciele kierowali się ludzkimi zasadami. Chełpili się bezpodstawnie. Tymczasem Paweł chlubił się wyłącznie Chrystusem. Napisał wprost, kto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi. Dlaczego atmosfera rywalizacji szkodzi głoszeniu Ewangelii? Przeczytaj drugi list do Koryntian 10, 13-17. My zaś nadmiarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie i że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi. Pozornie chełpliwa mowa Pawła intryguje interpretatorów Pisma Świętego od wieków. Jednak tego rodzaju wypowiedzi były formą stosowaną w starożytności i regulowaną konwencjami społecznymi tak, by nie urazić odbiorców. Paweł znał te konwencje i przestrzegał ich. Ponadto Paweł wyjaśnił, że jego chlubienie się różni się od tego, jakie przejawiali fałszywi nauczyciele. Otóż apostoł chlubił się w Panu. Paweł użył przy tym cytatu ze Starego Testamentu, lecz kto chce się chlubić? Niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Księga Jeremiasza 9:23. Cytując ten fragment Księgi Jeremiasza, Paweł wskazuje, że to Chrystus ma być centrum naszego zainteresowania. Jego miłość, prawość i sprawiedliwość. Mówiąc innymi słowy, chlubą Pawła były jedynie dokonania Boga w Chrystusie. Tak więc jego chlubienie się miało biblijne uzasadnienie, a więc nie powinno nikogo razić. Z drugiej strony jego przeciwnicy podgrzewali atmosferę rywalizacji, porównując się z innymi. Taka postawa świadczyła o rażącym braku prawdziwej mądrości. Zobacz drugi list do Koryntian 10:12. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają, nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. W drugi list do Koryntian 10:14-16 Paweł wskazuje, że głoszenie Ewangelii jest najważniejszym celem jego służby zarówno w Koryncie, jak i w każdym innym miejscu. Miłość Pawła do Jezusa sprawiała, że przy każdej okazji opowiadał dobrą nowinę o zbawieniu dokonanym przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W przeciwieństwie do fałszywych nauczycieli w Koryncie, którzy polecali samych siebie, Paweł został polecony i uwierzytelniony przez Boga. Zobacz drugi list do Koryntian 10:12-18. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają, nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Został on powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa. Pierwszy list do Koryntian 1:1. Był wierny swojemu powołaniu aż do końca. Zobacz drugi list do Tymoteusza 4:7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, jak przywódcy i członkowie Kościoła mogą unikać atmosfery rywalizacji? Dlaczego czasami łatwo przychodzi nam wikłanie się w sprawy, które w gruncie rzeczy nie mają większego znaczenia? Przeczytaj jeszcze raz drugi list do Koryntian 10:12-18. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają, nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nadmiarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was. Bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie i że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się tedy chlubi, w Panu niechaj się chlubi. albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Wtorek, 15 września. Wykrywanie fałszywych nauczycieli. Nowy Testament zawiera szereg ostrzeżeń przed fałszywymi nauczycielami w chrześcijańskich społecznościach. Sam Jezus ostrzegał swoich uczniów przed tego rodzaju niebezpieczeństwem. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:15-20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Również apostołowie zwracali uwagę na to zagrożenie. Zobacz list do Galacjan 1:6-9. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty. Pierwszy list do Tymoteusza 6:3-5. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały. Nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Drugi list Piotra 2:1-3. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Jak Paweł opisał wyzwania związane z działalnością fałszywych nauczycieli? Przeczytaj drugi list do Koryntian 11:1-15. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu, owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć, a w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek. Nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem i są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Paweł demaskował prawdziwy charakter działań fałszywych nauczycieli. Jednocześnie podkreślał chrystocentryczny charakter swojej służby. Porównał zbór w Koryncie do oblubienicy, a siebie do jej ojca, który ma obowiązek stawić oblubienicę przed Chrystusem. Paweł pragnął wywiązać się z tego zadania nie tylko z poczucia obowiązku, ale dlatego, że miłował Kościół. Dlatego też Paweł nie chciał być finansowym obciążeniem dla zboru, choć miał prawo korzystać ze środków, jakie Kościół winien był włożyć na jego utrzymanie. Z drugiej strony samozwańczy apostołowie, ironiczne określenie fałszywych nauczycieli, zostali porównani do węża, który zwiódł Ewę. Jak szatan wydanie, fałszywi nauczyciele w Koryncie byli zwodniczego i zepsutego ducha. Głównym zmartwieniem Pawła było to, że fałszywi nauczyciele mogą odwieść koryńskich chrześcijan od ich poświęcenia i wierności wobec Chrystusa. Ci intruzi głosili przesłanie przeciwne do tego, które głosił Paweł. Głosili innego Jezusa i inną Ewangelię. To znaczy, że nie każdy, kto powołuje się na Jezusa, jest narzędziem Boga. W tej kwestii sam Jezus nie pozostawił nam żadnych wątpliwości, powiadając: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 7, 21. W list do Galacjan 1, 6-9 Paweł mówi, że ktokolwiek głosi inną Ewangelię, ściąga na siebie przekleństwo. Niestety, niektórzy członkowie zboru w Koryncie tolerowali fałszywych nauczycieli. Paweł demaskował fałszywych apostołów i nazywał ich pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Drugi list do Koryntian 11, 13. Ludzie ci udawali, że są apostołami Chrystusa, podobnie jak szatan przybiera postać anioła światłości. Drugi list do Koryntian 11, 14. A słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Drugi list do Koryntian 11, 15. Doprawdy stan tych ludzi był naprawdę tragiczny. Podając się za sługi Chrystusa, działali jako agenci szatana. Paweł podsumowuje swoje przemyślenia w tej kwestii, stwierdzając, że kres ich taki, jakie są ich uczynki. Zwróć uwagę, jak zdecydowanie Paweł reagował na błędne poglądy w Kościele. Czego uczy nas jego przykład? Środa, 16 września. Cierpienie dla dobra Ewangelii. Po obnażeniu fałszywych nauczycieli jako przedstawicieli szatana, Paweł pozornie bierze udział w ich grze, przechwalając się, jak niemądry. Zobacz drugi list do Koryntian 11, 16-21. Powtarzam raz jeszcze, niech nikt mnie nie uważa za głupiego. Jeżeli zaś jestem taki, to przyjmijcie mnie jako głupiego, albym ja mógł się nieco chlubić. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przestępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, ja będę się przechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przestępie głupoty, i ja jestem śmiały. Aby Koryntianie mogli zrozumieć, jak bezsensowne było dawanie posłuchu fałszywym nauczycielom. Skoro koryńscy chrześcijanie potrafili poważać takich fałszywców, to on, Paweł, zasługiwał z pewnością na jeszcze większy szacunek. Jego cierpienia dla Ewangelii dowodziły, że był on wiernym sługą Chrystusa. Co Paweł chciał wyrazić w tych słowach? Przeczytaj drugi list do Koryntian 11, 22-28. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, Trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Podczas gdy żydowskie referencje i uwierzytelnienie Pawła były nie gorsze niż tych fałszywych nauczycieli, to jednak jego służba dla Chrystusa z pewnością daleko przewyższała ich służbę. Apostoł pytał, sługami Chrystusa są? I odpowiadał, daleko więcej ja. Drugi list do Koryntian 11:23. Jego praca była znacznie rozleglejsza, jego uwięzienia częstsze, a jego cierpienia dotkliwsze. Ale to nie wszystko. Lista cierpień Pawła zawiera także 5 przypadków biczowania po 40 uderzeń bez jednego, a także liczne przypadki wychłostania rózgami, kamienowania, katastrof i niebezpieczeństw na morzu, niebezpieczeństw w podróży, podczas przepraw przez rzeki, niebezpieczeństw ze strony bandytów, rodaków, pogan, niebezpieczeństw w miastach, na pustkowiach, na morzu oraz niebezpieczeństw ze strony fałszywych braci. Ponadto na liście znalazły się, praca ponad siły, morderczy trud, nieprzespane noce, głód, pragnienie, niedostatek, brak dachu nad głową, a nawet brak dostatecznej odzieży. Jakby tego nie wystarczało, Paweł nieustannie odczuwał niepokój z powodu głębokiej troski o zbory. Tylko prawdziwy sługa Chrystusa będzie gotowy tak cierpieć dla Ewangelii. Gdyby Paweł rzeczywiście chciał się chełpić swoimi cierpieniami, miałby bardzo dużo do powiedzenia. Jednak w kolejnej części listu wskazuje, że podstawą jego chluby nie jest to, czego on dokonał dla Chrystusa, ale czego Chrystus dokonał dla niego. Paweł wiedział, że moc Boża okazuje się najpełniej w ludzkiej słabości. Dopuszczając coś, co Paweł nazywa cierniem wbitym w ciało, Bóg chronił Pawła przed chełpieniem się jego osiągnięciami. To czyniło Pawła pokornym, świadomym swoich słabości, zależnym od mocy Boga i gotowym przyjmować wciąż więcej Jego łaski i miłosierdzia. Czy zdarzyło ci się cierpieć ze względu na Ewangelię? Czego cię to nauczyło? Jak sposób, w jaki Paweł znosił swoje cierpienia, pomaga ci znosić twoje cierpienia? Czwartek, 17 września. Wezwanie do zatwardziałych. W drugi list do Koryntian 12:14-13:10. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc chytry, podstępem was wziąłem. Otóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was przysłałem? Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata, czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. Lecz my mówimy w obliczu Boga w Chrystusie. To wszystko zaś, umiłowani, służy zbudowaniu waszemu. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Trzeci to już raz wybieram się do was, na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was, i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongiś popełnili grzech, i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał, skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wyczynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni, o to też się i modlimy, o doskonałość waszą. Dlatego ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Paweł informuje zbór o swojej planowanej trzeciej wizycie. Wykazał, że nie jest gorszy od żadnego z fałszywych apostołów, i powiadomił Koryntian, że ma zamiar przybyć do nich znowu i napomnieć tych, którzy dotąd nie okazali skruchy. To miał być jeden z głównych celów tej wizyty. Wszystko, co Paweł czynił i mówił, było obliczone na duchowe budowanie Kościoła. Jakie grzechy zagrażały duchowemu stanowi zboru korynckiego? Przeczytaj drugi list do Koryntian 12:20-21. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Lista grzechów w 2 Kor 12:20-21 jest podobna do innych tego rodzaju w listach Pawła. Zobacz list do Rzymian 1:29-32. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości, oni, którzy snują orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. List do Galacjan 5:19-21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Pierwsze dwa grzechy występują w pierwszy list do Koryntian 3:3, gdzie Paweł mówi o zazdrości i kłótniach między członkami zboru w Koryncie. Paweł wyraża obawę, że gdy przybędzie do Koryntu z trzecią wizytą, sytuacja będzie niewiele lepsza. Pisze zatem, obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał. Z drugiej strony zaś dodaje, wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście. Drugi list do Koryntian 12:20. To znaczy, że zamiast okazać im cichość i łagodność Chrystusową. Drugi list do Koryntian 10:1. Teraz będzie gotowy do karania wszelkiego nieposłuszeństwa. Paweł martwił się przede wszystkim tym, że ci z członków zboru, którzy dopuścili się nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości nie okazali jeszcze skruchy. To właśnie tego rodzaju grzechy powodowały podziały w zborze. Następnie Paweł omawia rolę dyscypliny zborowej mającej podnosić duchowo tych, którzy upadli w grzech. Zobacz drugi list do Koryntian 13, 1-4. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongiś popełnili grzech, i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał, skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was. Słabość nie jest usprawiedliwieniem grzesznego sposobu życia. Moc bowiem jest dostępna dla tych, którzy pragną wieść zwycięskie życie. Fakt, iż niektórzy chrześcijanie w Koryncie dopuszczali się rażących grzechów natury seksualnej, dowodzi, iż brakowało w ich życiu mocy Bożej. Paweł pragnął, by ludzie ci okazali skruchę i doświadczyli mocy prowadzącej do posłuszeństwa. Karanie ich było ostatnią rzeczą, jakiej życzyłby tym grzesznikom. Apostoł zapewniał, a modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, lecz abyście wyczynili to, co jest dobre. O to też się i modlimy, o doskonałość waszą. Drugi list do Koryntian 13:7-9. To piękna modlitwa. Paweł prosi wierzących, by zachowywali czujność i upewniali się, że trwają w wierze. Co znaczy trwanie w wierze? Jak możesz się upewnić, że trwasz w wierze? Przeczytaj drugi list do Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Piątek, 18 września. Do dalszego studium. Pan strzeże swój lud przed powtarzaniem błędów i pomyłek z przeszłości. Zawsze było wielu fałszywych nauczycieli, którzy broniąc błędnych nauk i nieuświęconych praktyk, oraz działając według fałszywych zasad w sposób skryty, potajemny i zwodniczy, usiłowali zwieść, o ile to możliwe, nawet wybranych. Pan pragnie, by nasze poglądy zostały poddane próbie, abyśmy dostrzegali konieczność uważnego badania słownych deklaracji, by przekonać się, czy są one zgodne z wiarą. Wielu z tych, którzy wierzą w prawdę, spoczęło na laurach, twierdząc, bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję. Objawienia na 3:17. Ludzie wyznają błędne poglądy, choć prawda jest wyraźnie ukazana. Gdyby tylko poddali swoje nauki testowi Słowa Bożego, zamiast czytać Słowo Boże przez okulary swoich poglądów w celu ich usprawiedliwiania, nie chodziliby w ciemności i ślepocie oraz nie ceniliby fałszu. Wielu usiłuje nadawać słowom Pisma Świętego znaczenie pasujące do ich poglądów. Zwodzą sami siebie i innych wskutek błędnego interpretowania Słowa Bożego. Gdy przystępujemy do studiowania Słowa Bożego, musimy to czynić w pokorze serca. Wszelki egoizm i poszukiwanie oryginalności należy odłożyć na bok. Ulubione poglądy nie mogą być traktowane jako bezbłędne. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj jeszcze raz drugi list do Koryntian 10:1-6. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który, gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was, proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Jaką strategię stosował apostoł Paweł w duchowych walkach o Bożą prawdę i jak możemy zastosować ją w naszych duchowych potyczkach? 2. Biblia mówi, że zanim nastąpi koniec, wielu fałszywych nauczycieli będzie usiłowało odwieść ludzi od prawdy. Co twój zbór może zrobić, by ustrzec wierzących od ulegania fałszywym nauczycielom szerzącym zwiedzenia. Dlaczego jest to ważne ze względu na wypełnianie misji Kościoła? 3. Dlaczego Paweł uznał za stosowne chlubić się długą listą swoich cierpień? Zobacz drugi list do Koryntian 11:16-33. Powtarzam raz jeszcze, niech nikt mnie nie uważa za głupiego, jeżeli zaś jestem taki, to przyjmijcie mnie jako głupiego, albym ja mógł się nieco chlubić. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przestępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, ja będę się przechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przestępie głupoty, i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasceńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Co to znaczy chlubić się w Panu? 4. Dlaczego ważne jest to, by członkowie Kościoła zastanawiali się nad sobą, by upewnić się, że trwają w wierze? Zobacz drugi list do Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Co dobrego wynika z tego,